Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że dużo krzeseł jest zajętych. To mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Jeśli macie swoje Biblię, otwórzcie je na pierwszym liście do Koryntian, na pierwszym rozdziale. To jest fragment, od którego chciałbym dzisiaj zacząć. Pierwszy Koryntian. I tak się stoi, światła nie rażą, widać was, super. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W domu najlepiej, tu jest najlepiej. Dziękuję Bogu, że mogę teraz tutaj być. Fragment, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, całkiem niedawno, bo 2 czy 3 miesiące temu dzieliłem się nim w Gdańsku, ale myślę, że i tam, i tu Słowo Boże jest ważne. I ten fragment, myślę, że niesie przesłanie, którego potrzebujemy. I myślę, że szczególnie nasz Kościół i ludzie, którzy tutaj są, potrzebują go, ale nie tylko. I fragment, i ten temat, który dzisiaj będę chciał poruszyć, myślę, że bardziej profilaktycznie, niż sugerując, że jest coś złego u nas, ale wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Zacznijmy zatem, przeczytam, to jest pierwszy list świętego Pawła, apostoła do Koryntian, pierwszy rozdział i przeczytam od 10 wersetu. 1 Koryntian 1:10. Paweł pisze tak. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apolosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Jaką widzimy sytuację? Ludzie nawracają się, słyszą dobrą nowinę i zmieniają swoje życie. Idą za Jezusem? Co za tym idzie? Są chrzczeni potem na znak tego, że uwierzyli? I co się okazuje? Że identyfikują się mocno z tymi, którzy ich ochrzcili bądź przyprowadzili do Chrystusa. Tak? Utożsamiają się z tymi osobami, z ludźmi, którzy im w jakiś sposób pomogli. Tutaj widzimy, jest akurat Paweł, apostoł, Paweł, Apollos, Kefas, tak? I wcale się im nie dziwię. Wiecie dlaczego? Dlatego, że każdy z nas lubi czuć przynależność gdzieś, prawda? Tutaj mamy w Toruniu całkiem sporo różnych drużyn sportowych, czy to żużlowych, czy innych, i ludzie gromadzą się, żeby pod jednym sztandarem dopingować swoją drużynę, bądź swoich ulubionych sportowców, tak? Lubimy spotkania rodzinne, przynajmniej ja lubię, spotkania rodzinne, bo czujemy się wtedy jednością, czujemy, że przynależymy tam, tak? Tak, tak jest. I chociażby wyobraźcie sobie jakieś marsze. Ludzie wychodzą na ulicę w jedności z ludźmi, którzy uważają tak samo i idą razem. W imię jakiejś idei, tak? Są razem, utożsamiają się ze sobą. Więc to jest całkowicie naturalne, że utożsamiamy się z innymi ludźmi, tak? Myślę, że ciężko jest się z tym nie zgodzić. I tak samo było 2000 lat temu i tak samo jest teraz. Nawet wśród chrześcijan, prawda? Po piątkowym spotkaniu mieliśmy różne rozmowy. I byłem dopytywany, z jakiego kościoła jesteśmy? Z jakiego kościoła jesteśmy? Ja mówię, jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy chrześcijanami. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus, twórca i dokończyciel naszej wiary. To przez Niego wierzymy, wierzymy w Niego i Mu ufamy. Tak? Więc jesteśmy chrześcijanami. I myślałem, że ta odpowiedź wystarczy, ale dostaję dalsze pytania. No ale jesteście tak stąd, czy stąd, czy stąd? Jesteście z tej denominacji, czy z tej, czy z tej, czy z tej? Jesteśmy chrześcijanami, bo w to wierzymy, tak? I pytania dalej, dalej, dalej. Ponieważ ludzie lubią wstawiać do szufladek, bo to pomaga sobie usystematyzować pewne rzeczy, tak? Tak jest wygodniej w pewnym sensie. A tutaj mamy sytuację w tym liście, że ludzie sami siebie postawiali do szufladek związanych z ludźmi. Do szufladek związanych z ludźmi. Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. I pytanie, czy dobre jest takie wstawianie siebie do szufladek, przypisywanie siebie do konkretnych osób. I myślę, że nikogo nie zdziwi, jak powiem, że nasz Kościół też kojarzy się z pewnymi konkretnymi osobami. Są pewne bardziej charakterystyczne osoby, prawda? Są pewne osoby, które noszą kapelusze, mówią z amerykańskim akcentem, jak to mówił Josh, tak? Kiedy zacząłem swoją pracę i poznałem współpracowników, okazało się, że oni już od lat znają ten Kościół. Okazało się, że oni już od lat kojarzą panów, którzy stoją na ulicy i głoszą Ewangelię. I mówią, a, to ty jesteś od tych Amerykanów. Ja mówię, powiedzmy, że tak, ale no, jestem chrześcijaninem, tak? Chodzę do kościoła, gdzie głoszą Amerykanie. Czy to czyni mnie Amerykaninem? Nie, jestem chrześcijaninem, bo chodzę do kościoła, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa, tak? Do kościoła, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa. Ale to dowodzi tylko tego, że ludzie przywiązują się do innych osób i przywiązują swoje opinie do innych osób. I powiem wam szczerze, że nie tylko ludzie w Toruniu kojarzą nasz Kościół, na przykład z Józefem czy Joshem, kiedyś jeszcze z Michałem Rixem, bo to są bardzo charakterystyczni ludzie. Ale powiem wam, że ja tuż po nawróceniu myślałem bardzo podobnie. Wiecie dlaczego? Tak jak ci ludzie, o których czytaliśmy w tym liście, oni zostali ochrzczeni przez konkretne osoby, zostali przyprowadzeni do wiary przez konkretne osoby, ja się wcale nie dziwię, że oni byli zżyci, że oni byli przywiązani do tych osób. I kiedy ja się nawróciłem, kiedy mieliśmy studium biblijne, gdzie właśnie Josh, Józef, Michał ze swoimi rodzinami przyjeżdżali do nas, żeby tłumaczyć Słowo Boże, ja się z nimi bardzo utożsamiałem. Bardzo, bardzo, bardzo. Do tego stopnia, że ciężko było mi przeprowadzić jakąkolwiek rozmowę o Bogu, jakąkolwiek rozmowę związaną z wiarą, gdzie nie mówiłbym o nich. Dla mnie to było tożsame. Kościół Boży w Toruniu? Nie, dla mnie to był Kościół Westów i Rixów. Powiem wam, że tak było. Dlaczego? Bo byłem zafascynowany ich wiarą. Dlatego, że byłem zafascynowany ich życiem, myśleniem, posłuszeństwem Bogu, poddaniem Bogu i gorliwością. I Koryntianie też utożsamiali się ze swoimi głoszącymi i chrzczącymi. Ale co się okazuje? Dla Pawła wcale nie była to radość. Dla Pawła wcale nie była to radość. Paweł ich napomina. Mówi, czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Absolutnie. Jezus Chrystus został ukrzyżowany. W imię Jezusa Chrystusa zostali ochrzczeni. Więc tym listem bierze i potrząsa nimi. Halo, pamiętacie, dlaczego wierzycie? Pamiętacie? I to jest, myślę, że każdy z nas musi być taki potrząśnięty. Pamiętasz, dlaczego wierzysz? Dla kogo wierzysz? To jest zagrożenie również dla nas. Wyobraźcie sobie, że człowiek z Koryntu, świeżo nawrócony, który uważa, że jest na przykład Pawła, tak? To czy przyjdzie inny brat i będzie mu mówił coś nowego? Czy on będzie na to otwarty? Czy będzie zamknięty? Powie, ja nie słyszałem tego od Pawła, ja nie chcę tego słyszeć. A może tamta osoba miałaby coś bardzo cennego, coś bardzo dobrego do przekazania? Inny brat? I co, oni mieli być na to zamknięci? Czy takie zamknięcie się na jedną konkretną osobę jest dobre? Uważam, że nie. Uważam, że nie. Tutaj Paweł się ze mną zgadza. Ja zgadzam się z Pawłem. Myślę, że tak powinienem powiedzieć. I Paweł przygotował z adresatów swojego listu wieloma słowami wcześniej. Ponieważ od 10 wersetu czytaliśmy, że ich tutaj napomina, tak? Że robią coś źle, że coś jest nie tak. Ale wcześniej napisał 9 bardzo soczystych wersetów. Bardzo soczystych. Dlaczego mówię, że soczystych? Dziękuję. Słuchała nauczania. Oj, to taka żona. To jest skarb od Boga. To jest skarb od Boga. O, od razu lepiej. A więc tak. Co mówiłem? Mówiłem, że Wcześniej mamy 9 wersetów bardzo soczystych. Zaznaczyłem sobie zielonym mazakiem wszystkie fragmenty, gdzie jest imię Jezusa Chrystusa. I wiecie co? Skończył mi się mazak. Te wersety są tak przepełnione Jezusem Chrystusem. Przeczytajmy je. To jest 1 Koryntian 1, rozdział 1, werset. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Sostenes brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim. We wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Tak, że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest po prostu napisane o Kościele, tak, jaka jest ich sytuacja, co jest z nimi, co ma z nimi być. Ale kiedy czytałem ten fragment, to zauważyłem, jak bardzo jest to przepełnione Jezusem Chrystusem. Jak bardzo jest to przepełnione Jezusem Chrystusem. I lekko licząc, na każdy werset przypada tutaj imię Pana, bo Ojciec Bóg, Pan Jezus Chrystus, tak? Pierwszy werset brzmi tak. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa. Apostoł Jezusa Chrystusa. Jaką Paweł miał tożsamość? Czy on zaczął od tego, kto mu powiedział o Jezusie? On miał trochę ciekawszą historię niż większość z nas, jeśli chodzi o to, od kogo usłyszał o Jezusie. Ale jak zaczyna? Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa. Mógłby się przedstawić na dziesiątki, setki, tysiące różnych innych sposobów. Mógłby się odwołać do swojego pochodzenia. Tak? Do swojego obywatelstwa. Mógłby się odwołać do swojej profesji, do tego, czym się zajmował. Mógłby się odwołać do tego, czyim synem jest. Może to byłoby dla niego ważne, to byłoby coś, czym warto się pochwalić na początku listu. Mógłby zacząć od swojej pozycji, tak? Bo był szanowany przez wiele osób. A jak zaczyna? Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa. Apostoł Jezusa Chrystusa. Jaką on miał tożsamość? Jego tożsamością nie był inny człowiek. Jego tożsamością był Jezus Chrystus. Mógłby też pisać, kim jest dla Pana, pisać o sobie. Ja, Paweł, który zakładam kościoły, który troszczę się, który się opiekuje, który tyle swojego czasu poświęcam dla ludzi. Nie. Apostoł Jezusa Chrystusa. Pierwsze zdanie i już wskazuje, co jest dla niego ważne. Wiecie, jak Paweł zaczyna niektóre inne listy? Przeczytam wam. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją. Paweł, z woli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. I zastanów się nad swoją tożsamością. Czy jest w niej Jezus Chrystus, czy jakiś inny człowiek? Czy w ogóle masz jakąś tożsamość związaną z wiarą? Czy może nie masz jej w ogóle? O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Do uświęconych w Chrystusie Jezusie. Uświęcenie. Tutaj posłużę się definicją ze słownika języka polskiego. Uświęcić. Nadać komuś lub czemuś cechy świętości. Nadać komuś lub czemuś cechy świętości. Cechy świętości. Uświęconych w Chrystusie Jezusie. Przez kogo można być świętym? Czy ludzie z Koryntu mogli być święci przez Pawła, przez Apollosa, przez Kefasa? Nie, absolutnie. Do uświęconych w Jezusie Chrystusie. Tylko przez Jezusa Chrystusa jest uświęcenie. Tylko i wyłącznie. W żadnym innym imieniu nie ma tego. Jest tylko w Jezusie i innym ludziom nic do tego, nic nie mogą do tego dołożyć. To byli ludzie wierzący, wiemy o tym, Koryntianie. I mimo to, że byli wierzący, to mieli różne spory, mieli różne problemy. I to mi pokazuje, że my też musimy być wyczuleni. Musimy się mieć na baczności, bo to, że jesteśmy uświęceni, to, że jesteśmy pod szyldem Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć, to nie oznacza, że nie mogą wejść pośród nas spory. Więc musimy być cały czas uważni. Trzeci werset. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. I znowu, łaska? Od kogo jest łaska na podstawie tego wersetu? Od kogo jest pokój na podstawie tego wersetu? Pan Jezus Chrystus i dana w Jezusie Chrystusie. Tak? Dana w Chrystusie Jezusie. Tylko przez to. A wiesz, że potrzebujesz łaski? To się wydaje trochę abstrakcyjne. Czemu ja miałbym potrzebować łaski? Po co jest mi łaska? Czy ja komuś jestem coś winien? Czy ja mam jakieś niespłacone długi? Wiszę komuś pieniądze? Muszę komuś coś oddać? Pożyczyłem i nie oddałem? Czy potrzebuję czyjejś łaski, żeby ktoś mi powiedział, nie, nie musisz mi tego oddawać. Łaska to jest niezasłużone dobro. Otóż powiem ci tak, potrzebujesz łaski. Potrzebujesz łaski, ale nie od drugiego człowieka. Potrzebujesz łaski od Jezusa Chrystusa. Przed sprawiedliwym Bogiem niesprawiedliwy człowiek nie wypada dobrze. Właśnie dlatego potrzebuje łaski. Właśnie dlatego. Bo Bóg jest sprawiedliwy, jest bezgrzeszny. Potrzebujemy miłosierdzia i potrzebujemy też łaski w wielu innych aspektach. Potrzebujemy mądrości od Boga, zrozumienia tego, co czytamy w Słowie Bożym. Potrzebujemy mądrości w wychowywaniu, w prowadzeniu rodziny. O tym teraz brat Jurek mówił. Cała seria nauczań na ten temat. Myślicie, że to jest proste do zrozumienia? Myślicie, że to jest proste do zastosowania? Nie. Ale wiem, że z Bogiem to jest możliwe, żeby dobrze prowadzić swoją rodzinę, dobrze prowadzić swoje małżeństwo, dobrze wychowywać swoje dzieci. Mądrość do służby i we wszystkim innym. To wszystko jest Boża łaska. I ludzie mogą ci okazać w tych łaskę w tych ludzkich rzeczach. Kiedy ty zawiniłeś przeciw nim, oni mówią, okej, nie przejmuj się. Albo kiedy odpuszczają ci jakiś dług, jak mówiłem. To jest łaska ludzka. Tylko, że ludzie mogą okazać ci łaskę tylko w tych ludzkich rzeczach. Ludzie nie mogą ci okazać łaski tam, gdzie potrzebna jest łaska Boża. Nie da się zastąpić łaski Bożej łaską ludzką. To są dwa zupełnie różne aspekty, dwa zupełnie różne pola. Czytaliśmy o łasce w trzecim wersecie, a w czwartym wersecie o pokoju. I gdzie szukasz pokoju? Ja wiem, gdzie szukałem kiedyś. Kiedyś szukałem w przyjemności i w dobrym samopoczuciu. A żeby to osiągnąć, to ustawiałem sobie relacje tak, żeby mi było dobrze. Sięgałem po używki, żyłem sobie hedonistycznie i myślałem, że mam pokój. Ale przez bardzo krótki czas. Taki ludzki pokój jest bardzo, bardzo krótki. Bo jedna relacja psuje inne. Używki szybko przestają działać. A przyjemności również szybko się kończą. Czy potrafimy żyć tak, żeby cały czas było nam dobrze i przyjemnie? Nie, nawet wtedy, kiedy starałem się tak żyć, to nie było możliwe. To nie było możliwe i nie da się mieć prawdziwego pokoju od samego siebie. Więc pokój ten ludzki jest tak naprawdę złudny, bo jest płytki, krótki i fałszywy. A wiecie, jaki jest Boży pokój? Wiecie, jaki jest Boży pokój? List do Filipian mówi, że to jest pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. I to jest pokój, który można otrzymać tylko od Boga, tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie przez innych braci i inne siostry, tylko przez Jezusa Chrystusa. I ten pokój jest zupełnie inny od tego, który jest w ludziach. Bo ten ludzki, jak mówiłem, jest płytki, krótki i fałszywy. A pokój od Boga jest głęboki, wieczny i prawdziwy. Ja teraz nie muszę się martwić, co będzie ze mną, kiedy umrę. Bóg zatroszczy się o to, co będzie ze mną później. I to jest pokój. Wiecie, jaki to jest pokój? Nie musieć się martwić o to? W żaden ludzki sposób nie byłbym w stanie sobie zapewnić tego, żeby mieć pokój nie tylko teraz, ale i na wieczność. Ale Bóg, On może to zrobić, prawda? On może to zrobić. I robi to. Od wersetu 5 teraz przeczytajmy. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Także żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. A ty jakim słowem, jakim poznaniem się kierujesz? Co cię ubogaca? Co dla ciebie jest cenne? Co uważasz za wartościowe dla siebie? Co to jest? Zastanów się teraz.
Słuchać żony.
Niezły kierunek, ale mam jeszcze lepszy. To jest dobry kierunek. To ubogaca. To jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. Świadectwo Chrystusa, czytamy w 6 wersecie. Świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Dlatego, że to świadectwo jest utwierdzone w tych ludziach, dlatego są wzbogaceni w nim we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, czytamy. Dlatego, że jest w nich świadectwo Chrystusa. I dla nas chrześcijan trochę utartym frazesem stało się takie określenie jak mówić świadectwo. Mówić świadectwo. Ale miałaś piękne świadectwo. Powiedz swoje świadectwo. Swoje świadectwo? Moje świadectwo? Nie. Czy oni mieli swoje świadectwo? Świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Świadectwo Chrystusa. I kiedy my mówimy świadectwo, to nie mówimy swojego świadectwa, tylko mówimy świadectwo tego, jak Jezus Chrystus zadziałał w naszym życiu. I dlaczego w naszym życiu? Ja nie mam pojęcia, czemu Bóg okazał się tak łaskawy i tak dobry. Naprawdę nie wiem. Ale kiedy mówimy świadectwo, to mówimy o tym, jak Bóg okazał się dobry, jak Jezus Chrystus wielką łaskę okazał ludziom, jak dużo nam dał. Mówimy o tym, co On uczynił. I znowu, nie Paweł, nie Kefas, nie Apollos, nie inni bracia, nie inne siostry. Jezus Chrystus. I dzieła w życiach innych braci i sióstr w wierze są radosne i to naprawdę jest ogromna radość, kiedy słyszymy, że Bóg wysłuchał modlitwy któregoś z braci. Ale pamiętajmy, kto to uczynił. Bóg wysłuchał. Bóg wysłuchał modlitwy. Bóg uzdania, Bóg umożliwia, tak? Jesteśmy takimi narzędziami właściwie w tym polu. To Bóg czyni. Werset 7. Także żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żadnego daru nie brakuje wam. Wierzącym, że przyjdzie Pan, nic nie brakuje. To jest pocieszenie, ale z drugiej strony, jakie to jest uderzenie w nasze wymówki, prawda? Jakie to jest uderzenie w wymówki? Jeśli nic mi nie brakuje, Bóg zaopatrza mnie we wszystko, co uważa za potrzebne dla mnie, to na co ja jeszcze czekam z działaniem? Na co ja czekam? Tak samo jest z możliwością przyjścia do Boga. Czy coś jeszcze musisz zrobić? Nie, Bóg to już wszystko przygotował. Możesz do Niego przyjść. Po prostu On czeka na ciebie. Przychodzisz i otrzymujesz łaskę. Niczego nie brakuje. Niczego nie brakuje. Mieliśmy, jak chyba wszyscy tutaj wiedzą, w piątek finał tej ewangelizacji. Myślicie, że mieliśmy jakieś przygotowanie przez retoryków do mówienia? Myślicie, że mieliśmy jakieś wielkie przygotowanie przez profesjonalnych muzyków po akademiach muzycznych i tak dalej, i tak dalej?
Nie.
Nie mieliśmy. Wiecie dlaczego? Bo kiedy robimy coś na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to On nas uzdalnia i to On sprawia, że takie rzeczy są możliwe. On, nie ludzie, Jezus Chrystus. Otwórzmy Psalm 23. A chciałbym jeszcze powiedzieć a propos tego piątkowego wydarzenia, że Ola, moja żona, ta od wody, ona zastanawiała się, czy powiedzieć o tym świadectwo, czy powiedzieć to świadectwo, czy podzielić się tym, jak Jezus Chrystus działał w niej, jak zmienił jej życie, bo stresowała się. Zastanawiała się, czy podjąć się tego, kiedy jej to zaproponowano. Zdecydowała się, że to zrobi. I wiecie, co mi powiedziała, kiedy wracaliśmy? Ja cieszę się, że to zrobiłam. Czy to były łatwe rzeczy dla kogokolwiek z nas? Tydzień chodzenia po Toruniu dla wielu osób, przygotowania, próby i tak dalej. Nie. Ale Bóg uzdalnia. Bóg uzdalnia i my wcale nie musimy być świetni. Bóg może z tego uczynić wielkie rzeczy. Bóg może. Psalm 23, werset 1. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Niczego mi nie zabraknie. I znowu, kto jest pasterzem? Pan? Czy Paweł? Tak? I inni tacy? Czy inni bracia są twoimi pasterzami? Nie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Właśnie dlatego, że to Pan jest moim pasterzem. Pan jest moim pasterzem. I oczywiście nie chodzi tutaj o takie cielesne, namacalne rzeczy. Bo czasami czuję, że brakuje mi czasu. Czasami czuję, że brakuje mi czystych skarpetek. Muszę zrobić pranie. Czasami czuję, że brakuje mi sera i muszę iść po zakupy. I czy wtedy Bóg zlatuje, przynosi mi ser, przynosi mi skarpetki, przestawia wszystkim zegarki, żebym miał więcej czasu? Nie. Nie chodzi o te rzeczy takie cielesne, ziemskie. Chociaż o te Bóg też może się zatroszczyć. Ale On może się zatroszczyć i troszczy się o to, co najważniejsze. O duszę człowieka. Każdy może mieć swoją duszę w Bożych rękach, jeśli tylko zdecyduje się na to. Każdy z nas może się na to zdecydować. I ja wam powiem, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Powierzyć swoją duszę Panu Bogu. Werset 8 i 9 naszego tekstu, czyli wróćmy do pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 8 i 9. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. On też utwierdzi was aż do końca. On utwierdzi was aż do końca. Kto? Jezus Chrystus. Czy ten, który głosił ludziom w Koryncie, mógł to zrobić? Mógł im to zapewnić? Nie. Czy jakikolwiek człowiek teraz może to zrobić? Nie. Czy chcielibyście położyć ufność w wieczność w innym człowieku? W jakimś bracie albo siostrze? Nawet nie wiadomo, jak świetni i oddani Bogu ludzie by to nie byli. Ja wam powiem tak, na mnie nie liczcie, we mnie nie pokładajcie swojej nadziei, naprawdę. Wiecie dlaczego? Bo bezgrzeszny Bóg, grzeszny człowiek. Właśnie dlatego ja chcę położyć swoją nadzieję w tym najlepszym. W tym najlepszym, w tym bezgrzesznym, w tym idealnym. I tylko On może, jak czytamy, utwierdzić aż do końca, abyście byli nienaganni. Jeśli chcesz przed obliczem Boga być nienagannym, to musisz polegać na Jezusie Chrystusie, na tym, który sam był nienaganny. I będąc za Jego plecami, jesteś nienaganny, bo jesteś po Jego stronie. Ale w człowieku, oj, nie pokładaj nadziei na to w człowieku. Absolutnie. Lubimy mieć gwarancję, prawda? Że coś się uda, że coś się spełni. Kiedy mi na czymś zależy, to często lubię to robić sam, bo wtedy wiem, że będzie tak, jak zaplanowałem. Ale jeśli chodzi o wieczność, nie chcę polegać na sobie. Nie chcę polegać na sobie, chcę polegać tylko na Jezusie Chrystusie. To jest ten, który może zagwarantować. Ludzie, co mogą zagwarantować? Największe, najbogatsze firmy mają swoich doradców, całe działy, ludzi, wielkie głowy, które wszystko analizują, zastanawiają się, dają rady inwestorom i mówią, teraz zainwestuj w to, zrób taki i taki ruch. I ludzie mówią, okej, powiedział mi to największy specjalista, to ja mu zaufam. I co się okazuje? Że przychodzi pandemia, że przychodzi wojna, że przychodzą kataklizmy, klęski żywiołowe. I ile są warte gwarancje ludzi? Ile są warte gwarancje ludzi? Tyle, nie? A Boże gwarancje? One są niezmienne. Boże obietnice nie przemijają. Boże obietnice nie przemijają. I to jest niesamowite, że w takich szalonych czasach, w jakich żyjemy, jest coś stałego. Rzadko spotykane dzisiaj, prawda? Tak jest. A Jezus utwierdza. I dalej, czytając 10 werset, to już zataczamy koło, wracamy do fragmentu, od którego zaczęliśmy. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy mówili, żebyście to, wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Żebyście wszyscy to samo mówili, żeby efekt był ten sam. I wyobraźcie sobie, że macie zbudować szopkę. I ktoś wam daje materiały, drewno, gwoździe, cokolwiek jest potrzebne i budujecie tę szopkę, tak? Okej. A teraz ktoś wam mówi, zbudujcie identyczną szopkę, ale daję wam cegły i zaprawę murarską. Czy wynik waszej pracy będzie identyczny? Nie, może być podobny, ale czy będzie taki sam? Nie będzie taki sam. Czyli efekt jest bardzo zależny od punktu wyjścia, tak? Bardzo, bardzo. Zdecydowanie. I my czytamy, ten kościół dostał takie polecenie. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Punkt wyjścia musi być wspólny, żeby otrzymać taki sam efekt, żeby mieć tą jedność. Bo z różnymi fundamentami, z różnym początkiem budowla nie wyjdzie taka sama. Budowla nie wyjdzie taka sama. Czytaliśmy dzisiaj, brat Jurek czytał w Ewangelii Marka w 7 rozdziale o budowaniu na skalę. Budowaniu na skalę. Kiedy buduje się na skalę, wtedy można mieć stabilny budynek, tak? A kiedy każdy buduje na swoich piaskach, czy nie będą wyglądały inaczej te budowle? Każda będzie wyglądała inaczej. Nie wiem, czy kojarzycie taką dyscyplinę sportu, która nazywa się pary sportowe. To jest łyżwiarstwo figurowe w parach. I ci ludzie, kiedy w rytm muzyki mkną po lodzie, to wygląda pięknie, tak? Wiecie, że to jest okupione latami pracy, latami ćwiczeń. Próby, treningi, w kółko, ale efekt jest wow. I teraz wyobraźcie sobie, że bierzecie mistrzów świata z par sportowych z tego roku i z poprzedniego roku i zamieniacie im partnerów. Wyobraźcie sobie, jaki będzie efekt. Ćwiczyli zupełnie co innego, inną choreografię, do innej muzyki, z kim innym, innego wzrostu, innej wagi. Myślicie, że wyjdzie im tak samo dobrze? Nie. Bo mieli innego trenera, bo ćwiczyli gdzie indziej, bo ćwiczyli z kimś innym. Mieli inny punkt wyjścia. Więc efekt nie będzie taki, jakiego oczekiwali. Więc jak można mieć... Jak można ustrzec się rozłamów? Jak można być zespolonym jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem? Skoro jest nas tutaj w kościele tyle osób, a chrześcijan na świecie jest wiele, wiele, wiele więcej niż tutaj. Mam nadzieję. Więc jak? Trzeba mieć wspólnego trenera. Trzeba mieć wspólny fundament, wspólny punkt wyjścia, tak? I wtedy możemy mieć taki sam efekt. Wtedy możemy być ze sobą zgodni, jeśli Jezus Chrystus, jeśli Bóg i Jego Słowo będzie dla nas punktem wyjścia. Nie ten, który nam głosił. Nie ten z Kościoła, którego najbardziej lubimy. Nie ten, który najlepiej wygląda w Kościele. Jezus Chrystus. Jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian, otwórzmy 12 rozdział tego listu. 12 rozdział, werset 12. 1 Koryntian 12:12. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. I co? Wszyscy przez różne osoby zostaliśmy ochrzczeni? Czytamy? Nie. Wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni. To, że ktoś cię chrzcił, w sensie fizycznie stał przy tobie, to są tylko ręce. To są tylko ręce Bożych sług. Tak? Ale o co chodziło w tym wydarzeniu? Duch. Duch. Czy to oznacza, że my wszyscy musimy mieć taki sam gust, takie same preferencje, tak samo lubimy mieć poustawione krzesła, chcemy mieć taki sam układ nabożeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? Nie, nie o to chodzi. Nie o taką jedność chodzi. Wiecie, o jaką jedność chodzi? O jedność w tym, co czytaliśmy przez pierwsze 9 wersetów pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. W tym musimy być zgodni, że to jest Jego dzieło, że to On może. I znowu skorzystam z fragmentu z pierwszego listu do Koryntian. Tym razem trzeci rozdział, 4 i 5 werset. 1 Koryntian 3, werset 4 i 5. Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny, ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Paweł i Apollos. I chrześcijanie w dzisiejszych czasach, którzy służą Bogu, to są właśnie słudzy. To są słudzy kogo? Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie o tej hierarchii. Gdzie jest Jezus Chrystus? Gdzie jest Jezus Chrystus? Utożsamianie wiary z ludźmi jest tak cielesne, czytamy. Więc nie utożsamiaj swojej wiary z ludźmi. A jaką masz postawę, kiedy to ty pełnisz rolę Pawła albo Apollosa, kiedy przyprowadzasz ludzi do Boga? Jaką masz wtedy postawę? Czy robisz to dla pochwały, uznania, naśladowców? Nie. Jaką powinieneś mieć postawę? Tak jak tutaj czytamy. Jesteśmy sługami, pisze Paweł. Jesteśmy sługami. Tak jak każdemu dał Pan. Znowu, to dał Pan. Dał Pan, nie oni sami. I nie chodzi mi o to, żeby was zniechęcić do działania. Zniechęcić i sprawić, żebyście darzyli mniejszym szacunkiem swoich braci i swojej siostry w Panu. Zupełnie nie o to mi chodzi. Nie zrozumcie mnie w ten sposób. Przeciwnie. Chcę was zachęcić do tego, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby doceniać, ale żeby mieć cały czas wzrok tam, gdzie powinniśmy go mieć. Wzrok na Jezusie Chrystusie, tak? Wzajemne wsparcie jest nam potrzebne, ale nawet czyjeś maksymalne zaangażowanie w jakąś sprawę niech nie odbierze pierwszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Nie możemy na to pozwolić. Jeszcze Galacjan 4 rozdział chciałbym, żebyśmy przeczytali. Galacjan 4, werset 18. A zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o to, co dobre, a nie tylko wtedy, gdy jestem obecny wśród was. Zobaczcie, jaka to była postawa. Ktoś chciał służyć Bogu tylko wtedy, kiedy jakiś ludzki zwierzchnik w wierze był obecny. A kiedy nie? To się zmieniało. I zobaczcie, gdyby nasza wiara była oparta na jakichś konkretnych osobach, to co by się stało, kiedy by te osoby wyjechały? Kiedy tych osób nie byłoby wśród nas, tak jak tutaj czytamy. Czy wtedy mamy usiąść? Mamy przestać działać? Czy wtedy mamy spocząć na laurach?
Nie.
Czytaliśmy: zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o to, co dobre. Zawsze. Zawsze. Bo co się stanie, kiedy zniknie twój Paweł albo Apollos, z którym utożsamiasz swoją wiarę? Tak? Co się wtedy stanie z twoją wiarą? Jeśli trzymasz się kurczowo jakiejś osoby, to puść, żebyś mógł złapać Boga. Musisz mieć wolne ręce, żeby móc złapać Boga. Jeśli twoje obie ręce są zajęte chwytaniem za coś innego, jak będziesz otwarty na Boże Słowo, jeśli będziesz otwarty tylko na ludzkie Słowo? Jak będziesz otwarty na Bożą wolę, jeśli to ludzka wola będzie zajmowała to miejsce? Czy twoje życie jest tak pełne Chrystusa, jak ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy? Czy masz świadomość tego, że wszystko jest zależne od Niego i że to wszystko zawdzięczamy Jemu? Najważniejsze pytanie. Czy masz tę łaskę Bożą, o której czytaliśmy w trzecim wersecie? Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Ja dzięki Bogu mam tę łaskę. Ja dzięki Bogu mam tę łaskę, ale wiem, że wiele osób na świecie, wiele osób w Polsce nie ma tej łaski. Wiele osób na świecie nie ma tej łaski, ale potrzebują jej. Każdy z nas potrzebuje tej łaski. Uświęcenia, pojednania z Bogiem. To wszystko jest przez Jezusa Chrystusa. I Paweł miał tę łaskę i miał ten pokój. Tak, był wtrącany do więzień i tak dalej, ale nie o ten pokój chodzi, nie o ten ludzki. Chodzi o ten pokój, który pochodzi z nieba. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. I nie wiem, w kim ty pokładasz swoją nadzieję. Czy w sobie, czy w uczynkach, czy w sakramentach, czy w innych ludziach. Nie wiem, co jest tą rzeczą, której się tak kurczowo trzymasz. Nie wiem, kto jest tą osobą, której się tak kurczowo trzymasz zamiast Chrystusa. Ale czas puścić. Czas puścić i chwycić Chrystusa. Wystarczy wezwać Boga, żeby mieć pokój z Nim. Rzymian 10:13 mówi: każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Każdy. Wiecie, dlaczego ten fragment mówi każdy? Po pierwsze, dlatego, że każdy potrzebuje zbawienia, a po drugie, dlatego, że każdy może je otrzymać. Każdy może otrzymać zbawienie i to jest największa łaska, o jakiej słyszałem. I ta łaska jest od Jezusa Chrystusa. I dziękuj Bogu za ludzi, których On stawia na twojej drodze. Ja Bogu bardzo dziękuję, że trafiłem do tego kościoła. Dziękuję za tych cudownych ludzi, których mogłem poznać, którzy tak wiele Bóg przez nich tak bardzo zmienił życie moje i mojej rodziny. I to jest niesamowite. I nie wiem, co by było, gdyby Bóg ich tutaj nie posłał. Naprawdę jestem Bogu ogromnie wdzięczny. Ale to Bóg ich tutaj posłał. I to Bóg ich rękoma czyni te rzeczy. I naszymi rękoma to wszystko czyni Bóg. Więc to Jemu zawdzięczajmy wszystko. Niech nikt nigdy nie zastąpi Ci Go, bo nikt nie jest w stanie zastąpić Jezusa Chrystusa, Twórca i Dokończyciel wiary. Amen.